Małgorzata Żurakowska. Nietoperze. Na motywach sztuki Edwarda Lubowskiego.
Otóż jest i ten bałwan. Przyczepia się zawsze jak pijawka.
Co pan radca dobrodziej raczył powiedzieć?
Że już czwarta blisko, więc sądziłem, że nikogo nie zastanę.
To radca dobrodziej pierwszy raz tutaj.
No, i cóż z tego?
Bo my schodzimy się tu codziennie.
Ho, któż to jest my, mój panie? Mnie cały świat mało obchodzi.
Wiem, wiem. Ubolewamy też niemało w naszym kółku.
Cóż to znowu za kółko? Proszę pana, nie mieszać mnie w żadne kółka.
Garson, czy dajecie tu jeść, czy nie?
Proszę, oto menu.
A mnie na diabła ten rejestr? Pytam, czy dajecie tu jeść, czy nie?
Właśnie, proszę pana. Słyszysz pan? Właśnie. Głupcze jakiś. Czegóż się patrzysz na mnie?
Czy jaśnie pan chce zupy? Czy pulardę? Befsztyk? Kuropatwę? Majonez? Rostbef?
No masz go, teraz mi będzie deklamował całą litanię. Dawaj befsztyk.
Wypleniłbym tę kastę ludzi.
Któż by potem usługiwał?
Garson, czekaj. Nie trzeba befsztyku, niech będzie rostbef.
To jakaś podła restauracja. No licho mnie skusiło przyjść tutaj.
No, owszem, owszem, tu wcale nieźle karmią.
Mój panie, przecież pan nie możesz znać mojego żołądka.
Pularda bywa tu doskonała.
Pularda? A czegoż mi ten bałwan nic nie mówił?
Garson! Ej!
Dlaczegoś mi nie mówił o pulardzie?
Owszem, mówiłem.
Widziałeś go pan, mówił mi. Pulardę mi dasz, albo sobie zaraz pójdę.
Jak się panu podoba?
Najgorsza klasa ludzi. Dziwię się, jak to pańskie kółko może chodzić do takiej garkuchni. Co innego u bankiera Plamberga, albo u hrabiego Zenona, albo u naszej babuni. Powiadam ci, panie łaskawy, jak ten Plamberg przyjmuje. Kucharza wykradł od księcia Brunszwiku. Co za majster, z jaką inteligencją przyrządza zwierzynę. Ale cóż, mówiono mi, że tu ma być najlepsza kuchnia w całym świecie. Wiesz tu opinii publicznej.
Ej, bo też radca całkiem już zapomniał o swych dawnych znajomych. Nigdzie pana dobrodzieja ani ujrzeć. I podobno ja sam nie widziałem radcy od czasu wesela u pana prezesa.
A, no tak.
Prawda, że dom prezesa bardzo zacny.
Zacny, zacny i co z tego?
Tylko się tam podobno trochę teraz zmieniło.
Czyżby się prezes do dymisji podał? Chyba wczoraj lub dzisiaj, bo nic o tym nie słyszałem.
Są przecież ważniejsze jeszcze sprawy.
Ważniejsze? No nie znam ważniejszych. No, no, no. Gadaj, panie, wszystko być może, bo ten stary ma szalone szczęście. To posuwa się jak na sprężynach.
Nie o to chodzi. Prezes wydał córkę za mąż, a jak panu radcy wiadomo, małżeństwo akt niezmiernie ważny, bo rozstrzyga o szczęściu całego życia.
A cóż mnie obchodzi szczęście lub nieszczęście córki prezesa?
O tyle, o ile radcę obchodzi honor tak zacnego męża.
Honor? Honor? No gadaj, no co wiesz o nim?
Prezes jest najzacniejszym człowiekiem i zostanie nim do śmierci. A trudno znowu wymagać, żeby odpowiadał za przeszłość swojego zięcia.
Garson, podaj no tu bordo.
Napijemy się po kieliszku, kochany panie Maryczku. Ot tak dla rozweselenia. Bordo? Wcale niezłe. Ale pularda zeszłoroczna. Fatalna. Więc mówiłeś, kochany panie Marku?
Zięć to jest tak samo jak kot w worku. A kto może wiedzieć, co on dawniej robił?
Tak, tak. No, ale przecież cóż wiesz?
Co wiem?
Co wiesz?
Powiem panu tyle tylko, że człowiek ten...
Prezes?
Nie, jego zięć.
Więc człowiek ten...
Ma na swym honorze plamę.
Plamę. To w takim razie plama ta poplami i prezesa? Prezesa, co tak hardo kark nosi i tak szybko się posuwa naprzód. Toś mnie rozweselił. Dawno się tak już nie bawiłem. Zabawią się znajomi, gdy im opowiem.
Panie radco, niechże Bóg broni ani słowa. Powiedziałem w największym zaufaniu do radcy, którego czczę i szanuję.
Ani słowa. A jak sobie chcesz, aleś mnie zabawił. Plama. Prezes poplamiony.
Czego pan taki zadowolony? Czy nie powiedziałem za dużo?
Już widzę grono radców, jak słuchają twojej nowiny i trzymają się za boki od śmiechu. Kosztem swego zwierzchnika.
Więc kosztem swego bliźniego? Ja przyłożyłem do tego rękę.
Ręczę ci, całe miasto będzie jutro mówić o tej plamie. No niechże cię uściskam.
Ależ ja tego nie chciałem.
Ojczulek, właśnie o tobie myślałam.
A to dziwne, że kilka tygodni po ślubie masz jeszcze czas myśleć o ojcu.
Myślę zawsze o was wszystkich razem.
A, o nas wszystkich. Gdybyś wiedziała, jakie wybrałem tapety.
Tak się trudzisz niepotrzebnie. Przecież ja bym mogła wybrać.
Przenigdy, moja córko. Na tym się trzeba znać. A cóż, tapicer był?
Był. I stolarz także.
No i cóż?
Mówił, że trzeba będzie drzwi wyjąć.
Masz go. A kiedy bym mu radził to samo 4 tygodnie temu, powiedział, że nie potrzeba. Ci ludzie na niczym się nie znają.
Zmęczony jesteś. Pot kroplisty oblał ci czoło.
Dobre dziecko. Ale powiadam ci, jakie urządzę mieszkanie. No, całe miasto będzie huczało przez 3 dni o moim balu.
Więc ciągle trwasz przy nim?
A jak to? Miałbym zapomnieć o najważniejszej rzeczy? O moim 25-letnim jubileuszu? Wuniu, jakże mogłaś pomyśleć?
Owszem, owszem. Cieszę się z tego. Wytańczę się jak nigdy.
Nie tylko wytańczysz się, ale twojego męża poznam przy tej okazji ze wszystkimi znakomitościami naszego miasta. To mu bardzo potrzebne.
Potrzebne niekoniecznie. Wiem, że on o te znajomości nie dba.
Nie dba? To bardzo źle. Ja dbałem o to całe życie. I z tym mi było bardzo dobrze. A przecież noszę przyzwoite nazwisko.
Chcesz powiedzieć, że on nie odziedziczył żadnego...
Ja wiem, że ten człowiek jest zacny, ale... Jedno drugiemu nie przeszkadza. Opowiadam ci, Ewunciu, że czego człowiek sam nie dojrzy, na nic się nie przyda. Ten głupi stolarz teraz mi pleci o wyjęciu drzwi, gdy kupiłem tapety. A przez takie głupstwo może mi się bal zepsuć. Mój bal jubileuszowy. Twój wuj mi go odradza. A wiesz dlaczego? Żeby zrzędzić. O, bo on lubi zrzędzić. Od rana do nocy.
Nie wolno mówić na wujaszka ani słówka, zwłaszcza w jego nieobecności. A teraz żegnam cię, ojczulku. Idę odwiedzić moją biedną Marynię.
Moja Ewuniu, nie chodź tam tak często. No... Trzeba będzie i muru kawał rozwalić. Wiesz, bo mąż tej twojej przyjaciółki jest prostym kancelistą. A ty córką prezesa.
Cóż on tam winien?
Co? Czemu jest prostym kancelistą? Koniec końców daje słowo, ogromny kawał trzeba będzie zburzyć. No, Porządek hierarchiczny i w społeczeństwie istnieć musi. I gdy ja jestem tak długi jak ten centymetr miarka, on jest zaledwie taki maleńki.
Mówisz wbrew swojemu dobremu sercu, więc mam się dla tych błahych względów wyrzec przyjaciółki?
Nie, tylko nie chodź tam często.
Wychodzę, a jak wrócę, pójdziesz ze mną na spacer, bo Leon wróci dopiero wieczorem.
A propos Leona, powiedz mi, gdzie on był na uniwersytecie?
W Lierz.
Aha, a więc pamiętałem dobrze. Tylko nie rozumiem tych pytań dzisiejszych. Powiadam ci, z 10 osób pytało mnie, gdzie on był na uniwersytecie. I to z takimi szczególnymi minami, że się czułem zaniepokojony. A co ich to tak obchodzi?
Prosta ciekawość, nic więcej.
Tak sądzisz? No i ja tak myślę. Tylko z ludźmi, powiadam ci, trzeba być ostrożnie.
Już idę.
Moje dziecko drogie, śmiejące się i zadowolone. Jesteś szczęśliwa?
Najszczęśliwsza.
O, stopień najwyższy. Cóż będzie potem?
Tak będzie zawsze.
Zawsze? Daj Boże, daj Boże. Szczęście, moje dziecko. Rzecz bardzo rzadka.
Za godzinę jestem z powrotem.
Do widzenia. Ewuniu, poradź mi jeszcze. Ba, już jej nie ma. Tak, 7 łokci w 6, tak. A w środku staną lustra. Albo nie. Rozszerzywszy wejście, będzie 7 i 2. Czego się oni tak wypytywali? O, nie lubię takiej ciekawości. Dosyć się już naznosiłem pytań przed ślubem. Głupstwo. Chłopiec zdolny, ma stanowisko, głowę, robi majątek. Jest zięciem moim. A że tam ojciec jego był ślusarzem, no to przykro, co prawda. Ale on temu nie winien. Zaproszę na bal dygnitarzy i wszystkich moich znajomych ze stanowiskiem, którym polecę go tak gorąco, że mu może przebaczą to jego pochodzenie. Tak, tak. A teraz pójdę, obmierzę salon. Tak, jeszcze przed rokiem byłbym skamieniał, gdyby mi kto powiedział, że wydam córkę za syna ślusarza. Ale cóż, miłość córki, zrzędzenie wuja. Otóż go i mamy. A będzie mi pewno znowu marudził. W złym humorze. Namarszczył się straszliwie.
Cóż się, prezes, tak patrzysz na mnie, jak gdybyś mnie widział po raz pierwszy w życiu?
Obserwuję chmury.
Bez żartów. Nie ma naszej małej?
Uciekła przed burzą.
No nie przede mną, więc co?
Nic.
Jak to nic? Widzę przecie jakąś krawiecką miarę w twoim ręku. Cóż, prezesie, przemierzasz, burzysz i przestawiasz?
Mój kochasiu, ja nie wyśmiewam twoich map, którymi oklejasz ściany. Pozwól i mnie...
Pozwalam. Baw się, baw. Chcesz mieć bal jubileuszowy? Chcesz gawieć żarłoków i pochlebców, którzy najadłszy się i napiwszy będą cię potem obmawiać i zazdrościć? Miej ją sobie. Ja w tym dniu wyniosę się gdzie na poddasze.
Mój majorze, gdybym ciebie słuchał, musiałbym osiąść na pustyni i jeść korzonki.
I lepiej byś na tym wyszedł. I ja bym ci towarzyszył.
A Ewunia?
I ona nie. Ona powinna mieć swoje puchowe gniazdeczko.
Tym bardziej, że gniazdeczko może się wkrótce zwiększyć.
A, tak. Słuchaj, no prezesie, gdzie to był na Uniwersytecie Leon?
I ty?
A to co znowu do Kroćset? Cóż ci się stało?
No dlaczego o to pytasz, majorze?
Tak sobie. Mnie się pytano, to i ja się pytam.
Przestraszasz mnie.
Dlaczego?
Mnie dziś 10 osób pytało o to samo. Cóż tam jest? Lecz co dla Boga?
Nic. Najwyraźniej nic. Ale zawsze zbieg okoliczności dziwny. Mnie wypytywała o to Wiatrakowska, Kwilska i Nestorowicz.
I Nestorowicz? I on badał? Ten barometr opinii miasta? To źle, to bardzo źle. Źle. W tym coś jest.
Że też, prezesie, strachasz się jak baba. Co może być? Plotkarska ciekawość. Plunąć na to i basta.
Już mi zanadto gadają o tym zięciu i pewno tak będzie ciągle. Będą gadać. Aż co wygadają?
Tu do licha. Czego ty się tak wiecznie boisz tego gadania? O kim nie gadają? Co cię to obchodzi? Albo żeś popełnił co złego kiedy w swoim życiu?
Właśnie dlatego, że sobie nie mam nic do wyrzucenia, strach mnie bierze przed ludzkimi językami. Nie ma fatalniejszej sprawy, jak stać się raz przedmiotem pogawędki publicznej. Każdy drze z ciebie co dzień po strzępie. Aż nie zostawi nic prócz łachmana.
Furda, mój prezesie.
A zwłaszcza mnie. Mojej powadze na tak wysokim stanowisku. Lada domysł, lada żarcik. A niezmiernie zaszkodzić może.
Krucha byłaby ta powaga, gdyby tak być miało. Ale tak nie jest. Złe języki jeszcze nigdy nie zaszkodziły uczciwemu człowiekowi.
Mój majorze, zamieszkaj ty w puszczy razem z twoimi przekonaniami. Czyż to twoje istotne przekonanie? Więc gdyby zabawiła się gawieć twoją dobrą sławą, siedziałbyś z założonymi rękami.
Siedziałbym przynajmniej tak długo, dopóki by mnie ktoś nie rozdrażnił, bo wtedy...
Pięścią chcesz wojować.
A czym? Językiem? A
dajmy pokój dyspucie. Ale powiem ci na ucho. Przez ciebie to małżeństwo. Pilnuj mi zięcia, jeżeli mnie w grób nie chcesz wpędzić.
Dajże spokój, prezesie. O cóż tu chodzi? O proste pytanie kilku ludzi.
Z pytań rodzą się odpowiedzi.
To i co?
I tak dalej, i tak dalej. Aż... Ale... Z tobą nie porozumiem się nigdy.
Dobrze robisz. Miesz lepiej tapety, to ci krwi nie popsuje. Poza tym i mnie niepokoją te brzęczenia os.
Czy mówisz jeszcze do mnie?
Ani słowa. Witamy, witamy łaskawego pana Marka.
A, kłaniam się do stópek pana majora Dobrodzieja. Padam do nóg pana prezesa, zawsze przy jakiejś pracy.
Tak, ot, bawię się.
Przebudowa?
Tak, coś takiego, ale proszę siadać, zaraz panu służę.
Panie Marku, cóż pan dziś taki poważny?
Ale ja tak zawsze.
No, czasami bywasz pan weselszy.
No tak. Gdy mam coś wesołego do zakomunikowania.
A dziś nam nie zrobisz tej przyjemności?
Choćbym chciał, nie mogę. Świat nasz obraca się ciągle w jednym zaklętym kółku nudnych pogawędek, plotek.
Plotek?
Nie zastałem państwa Leonów?
A córka wyjechała z wizytami, zięć zaś jak zwykle zajęty w swoim biurze.
A, panie prezesie Dobrodzieju. Ten maleńki wyraz jak zwykle znaczy bardzo wiele.
Kto umie pracować jak zwykle, ten już przez to samo godzien szacunku.
No, dziękuję serdecznie. Istotnie powstrzymywać go muszę w zapale.
Człowiek taki służy za przykład całej młodzieży, to też szanowany jest powszechnie i żadna plotka nie jest zdolną zaszkodzić jego dobrej sławie.
Powiadasz pan plotka?
Mówiłem plotka.
Najwyraźniej.
Ale ja tak tylko generalnie...
To raczże nas pan objaśnić szczegółowo.
Szczegółowo?
No tak, bo zgadzam się najzupełniej, że i najzasłużejszych ludzi nie oszczędzają plotki. Zatem...
Tak, bo świat zepsuty i złośliwy. Trudno z nim walczyć.
Lecz obrona bywa czasem konieczna.
Gdy wiadomo, od czego się bronić, prawda, panie Marku?
Dba, w tym cała sztuka.
Siedzę jak na mękach.
Siedźże, prezesie, bawimy się tak dobrze.
Przewybornie, z panem majorem rozmowa toczy się jak po stole.
Gdzież tam ze mną? Mówiono mi na przykład wczoraj o tobie, panie Marku, że cię zaczepił jakiś prostak i zelżył.
To... Potwarz.
Ależ wiem, potwarz. Ja temu nie wierzę, ani prezes.
Broń Boże. Czego on chce?
Dziękuję panom. Ja także nie wierzę, gdy słyszę oszczercze wiadomości o ludziach, których, tak jak szanownych państwa, czczę i poważam.
Nie, no nie krępuj się, panie. Powiedz raz.
Tak, panie Marku. Musi pan coś wiedzieć.
Czy warto powtarzać nędzne pogłoski?
Proszę powiedzieć nam prawdę.
Uspokój się, prezesie. Przeszkadzasz panu Markowi.
Kiedy ja właściwie nic nie wiem.
Śmiało, śmiało. Powiedz to nic.
Nie przymuszam pana i nie jesteśmy wcale ciekawi.
Przepraszam cię, prezesie, ale mnie pożera ciekawość. Zatem...
I tak przedłużyłem moją wizytę, a mam w domu pilną pracę.
Kochany przyjacielu, ja pana nie puszczę.
Pan major dobrodziej żartuje.
Nie zawsze. Był pan łaskaw napomknąć o plotkach. Chcę więc wiedzieć wszystko dokładnie.
W takim razie to co innego.
Słucham.
Oj, źle. Mówiono niby na mieście, to jest nie mówiono, tylko przebąkiwano, napomykano zaledwie, gdzieniegdzie właściwie, prawie nigdzie, tak niby przypadkiem, nawiasowo.
Nawiasowo?
Od niechcenia, tak jak się zwykle mówi, ni z tego, ni z owego.
Że
pan Leon, zięć pana prezesa, mąż pani Ewy będąc gdzieś kiedyś, i tu już fałsz się okazuje, bo nie wiadomo gdzie i kiedy, to znaczy niby wtedy, kiedy był na uniwersytecie.
Wiesz.
A zatem pan prezes wie już wszystko. To ja już pójdę.
Ale ja nie wiem. Proszę mówić dalej.
Miał maleńki wypadek. Maleńki, nic nieznaczący.
Jaki?
Wypadek, za który ja bynajmniej odpowiedzialności nie biorę.
Ale skąd, żeby nawet... Mów pan wreszcie, o co chodzi, bo jak nie...
Pan Leon w jakiejś awanturze został zelżony.
Wielki Boże.
Czynnie?
Tak, to by było jeszcze nic, tylko że podobno nie było potem żadnej satysfakcji.
Nikczemne kłamstwo.
Potwarz, no, wszak mówiłem.
Dowiem się natychmiast prawdy od niego samego.
Ostrzegam kochanego pana, że jeżeli pogłoska ta okaże się fałszywa, będzie pan miał ze mną do czynienia.
Ależ, panie majorze...
Uspokój się, moje dziecię.
Uspokoić? Dlaczego?
A, zatem nic nie wiesz jeszcze. O, to i lepiej. Przyjdę kiedy indziej. Do widzenia. O, moje biedne dziecko.
Nic pani nie rozumiem. Boże, czyżby mój mąż?
A mogę panią zapewnić, że najzdrowszy.
A czegóż mam się lękać? Mówisz pani do mnie słowa niezrozumiałe i dla mnie pociechy takim tonem, jakim koi kapłan skazanego na śmierć.
Mówiłam ci zawsze, Ewuniu, że nas, biedne kobiety, źle chowano, bo nam nie otworzono oczu na przygody życia, które w nas uderzają maczugą i powalają bez ratunku o ziemię.
Miej litość, pani na Boga!
Pamiętaj, że los zesłany z góry znosić trzeba z rozumnym stoicyzmem, a nienawiść ludzi odpłacać pogardą wyższego ducha. No, bądź zdrowa. Nie mogę patrzeć na ciebie bez rozkrwawiania serca. Przyjdę, skoro się uspokoisz.
Nic jeszcze nie wiem, a mróz ścina mi krew w żyłach. Boże, byłam tak szczęśliwą. Czyż mi ludzie tego szczęścia tak zazdroszczą? Zobaczymy. Ale przysięgam, że potrafię go bronić.
Witam cię, prezesie.
Nareszcie.
Mówiłam ci już, Leonie, że zaczynam chorować na nerwy.
Wyobraźcie sobie, moi drodzy. Szedłem sobie najspokojniej ku domowi, gdy zatrzymuje się przede mną powóz pędzący galopem, a z niego wysiada kobieta, która, zanim spostrzegłem, że to Ewunia, rzuca mi się płacząc na szyję. Obstąpiła nas gromadka ludzi. Ja pytam się, co się stało. Ona milczy, nie mogąc powstrzymać łkania. Na koniec, gdy ochłonęła trochę, pierwszym jej słowem było: czy mi się nie przytrafiło jakie nieszczęście?
Co ci jest, drogi ojcze? Wuju, dlaczego jesteście tacy smutni?
Zdaje ci się, moje dziecko.
Nie zdaje się, jesteśmy smutni, bo nie mamy powodu do radości.
Widzę was, Bogu dzięki, zdrowych. Ja z Ewunią czujemy się dobrze. Dom się nie spalił, zatem cóż?
Trudniej powiedzieć, niż mi się zdawało.
Wujaszku, masz przede mną sekrety?
Nie mam żadnych. To tylko prezesowi się przywidziało.
Przywidziało, masz go. Ale wiedz, że ja nie myślę bynajmniej obwijać w bawełnę.
Bo nie ma czego. Zwyczajna plotka, puszczona w obieg przez jakichś głupców, przestraszyła prezesa do najwyższego stopnia.
O kim?
No przecież nie o mnie. O tobie, mój zięciu.
Proszę, tak się mną łaskawie zajmują.
Niekoniecznie łaskawie. A nawet powiem ci, że bardzo niełaskawie i ubliżająco.
Ojcze, powiesz wreszcie, o co chodzi?
Mogę. Chcę. Muszę. Bo mnie to udusi.
Ewunio, zostaw nas na słówko.
Mam odejść w takiej chwili, gdy chodzi o spokój mojego męża?
Ewuniu, ojcze, nie róbcie wielkiej historii z błahej sprawy, która mnie nic a nic nie obchodzi.
Mylisz się, mój zięciu. To nie błaha sprawa.
Zatem słucham.
Powiedz, ojcze, kilka dni temu tak samo udręczali mnie inni, grożąc jakąś tajemnicą, której wyjaśnić nie chcieli.
Cieszy mnie zimna krew Leona. Bierze rzeczy, jak się je brać powinno.
Majorze, przed chwilą mówiłeś inaczej. Ale skończmy. Zięciu, zarzucają ci... To jest... Oskarżają cię...
Oskarżają? Ale kto?
Nikt i wszyscy. Oskarżają cię, że... podczas pobytu w Lierz.
W Lierz?
Tylko, Ewuniu, proszę cię, spokojnie.
Na honor, rzecz przestaje być żartem.
A któż tu mówi o żarcie? Oskarżają cię więc, żeś został znieważony czynnie.
Ha! Leonie!
I że zniosłeś obelgę bez dania zadośćuczynienia.
Kłamstwo bezczelne, mówiłem ci, prezesie. Potwarz i nic więcej.
Pytam cię, mój zięciu, czy coś podobnego mogło mieć miejsce?
Do stukatów, prezesie, bo będziesz miał ze mną do czynienia. Dosyć tych inkwizycji.
Czekam twej odpowiedzi, panie Granicki. Milczysz.
Na Boga!
Mężu najdroższy, Leonie, nikt, nawet mój ojciec, nie może zmusić cię do zdania sprawy z twego życia, które ja znam najlepiej, za które pokochałam cię całą duszą.
Nie, nie znasz go całego. Jest w nim epizod krótki, najboleśniejszy, mszczący się na mnie srogo w tej chwili.
Jak to więc byłeś?
Zelżony.
Ależ zabił nikczemnika.
Nie.
Więc ten świat ma słuszność. Pan przebaczyłeś obelgę, którą się krwią gładzi?
A zaraz wam wszystko opowiem.
Trzeba to było zrobić przed ślubem.
Chcesz mnie, ojcze, wypędzić z tego domu?
Wiecie, że jestem synem ubogiego ślusarza.
Od świtu do nocy wywijał ciężkim młotem. Świata nie widział, uciechy nie znał. Żonę dawno pogrzebał. Mnie tylko jednego miał. Jak się chowałem, Bóg jeden wie. Z dziesiątkiem takich jak ja, zasmolonych i obdartych malców, tułałem się po podwórkach, piwnicach i dachach. Jednak stary mój kochał mnie. W niedzielę świętą mył i ubierał, a potem prowadził do szynku między swoich znajomych. Kiedy podrosłem, przypadłem do nóg memu ojcu, prosząc, aby mnie wysłał do